Witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. To jest program psychologiczny, a w nim dzisiaj psychoonkolog Magdalena Nocoń-Łysko. Dobry wieczór ponownie.
Dobry wieczór.
Rozmawiamy o pracy z osobami chorymi onkologicznie. Początkowo okazało się, że to był wolontariat, to była potrzeba serca. Marzenie też, żeby pracować w hospicjum, o czym okazało się, że rozmawiała pani z synem i to syn tak naprawdę wyłowił, odkrył, że to marzenie było i trzeba je zrealizować, można je zrealizować i pani to robi od 10 lat.
W hospicjum od, właśnie nie pamiętam, czy to był 2016, czy 2017, czy jakoś tak. To były moje takie początki, że zaczęłam robić coś takiego bardziej na poważnie.
I pani tę pracę bardzo lubi.
No jest to praca moja wolontaryjna, którą świadczy, tak mam wrażenie, już trochę z innej perspektywy, bo zaczynałam jeszcze nie będąc psychoonkologiem. Czyli to było takie towarzyszenie pacjentowi, towarzyszenie personelowi medycznemu w takich codziennych procedurach, zarówno tych okołomedycznych, prawda, higienicznych, jak i później właśnie w tych rozmowach. Najlepsze rozmowy zawsze się pojawiają, gdy robimy rzeczy najbardziej intymne, czyli pomoc w karmieniu, czy właśnie takim czuwaniu przy łóżku. Pojawiają się też rodziny, które potrzebują wsparcia. Czasami nie wiedzą, jak się mają zachować w tym miejscu, bądź też, prawda, patrząc na chorobę swojego bliskiego. I to mnie pchnęło do tego, że miałam poczucie, że mam za mało wiedzy, za mało wszystkiego i chciałam jeszcze więcej, jeszcze pełniej. I stąd się zrodziła jakby taka moja droga psychonkologa już z takiego, że tak powiem, z pełnego zdarzenia. Bo wówczas najpierw zrobiłam sobie studia psychoonkologiczne, później skończyłam logoterapię, czyli tutaj tą franklowską trzecią szkołę psychoterapii. I to jest coś takiego, co daje dużo takiej właśnie siły i też takiej perspektywy, że to wszystko ma sens.
Pracuje pani z rodzinami osób, również, które chorują, ale które też odchodzą. Więc też temat żałoby to jest też temat, z którym pani ma do czynienia. Ja wiem, że pani jest doskonale wykształcona, że różne nurty terapeutyczne, że studia psychoonkologiczne, że logoterapia, że doświadczenie i w hospicjum, i w szpitalach onkologicznych, i w Centrum Interwencji Kryzysowej. Ale skąd pani bierze siłę? Czy ona zawsze była i tę odporność? Czy tu rzeczywiście trzeba mieć pewne cechy charakteru, żeby w takim obszarze się znaleźć i odnaleźć?
Myślę, że to jest trudne pytanie. Generalnie jakby poczytać, no to faktycznie trzeba mieć jakieś predyspozycje do tego, żeby pracować w ogóle w sferze pomocowej. Natomiast ja sobie tak pomyślę z perspektywy swojej. Mnie chyba wyczuła rodzina, że ja takie predyspozycje mam. Mówię, wyczuła rodzina, bo tak jak chyba wspomniałam w początku naszego reportażu, pierwsza zderzyłam się z chorobą onkologiczną tak naocznie i tak nie tylko naocznie, ale też tak doświadczeniowo. To była choroba mojego wujka Janka, gdzie całą rodziną wspieraliśmy naszą ciocię Wandzie. Więc mam takie poczucie tego, że no, to był taki okres, kiedy od tej diagnozy, operacji byliśmy wszyscy razem wspólnie. Wtedy miałam 12 lat i no, później, gdy wujek odszedł, no, to towarzyszyłam też cioci w żałobie. Więc tak sobie myślę, że to tą drogę to tak nakierowało trochę takie właśnie, nie wiem, namaszczenie rodziny, trochę taka, bym powiedziała, nie wiem, powołanie, przypadek. Trudno mi to określić jakby, co było, ale na pewno to było takie doświadczenie własne. Wtedy pamiętam, że czułam tak, no, wielką taką też misję jako to dziecko, tak, że taką rolę oczywiście w tych zabiegach pielęgnacyjnych czy opieki nad wujkiem, to my byłyśmy jako dzieci raczej takimi towarzyszami naszych rodziców, naszej babci, mojej mamy czy właśnie cioci, ale później, gdy wujek odszedł, to ja byłam już sam na sam z ciocią i, no i towarzyszyłam jej w tych chwilach takiego smutku, żalu, tęsknoty I to było dla mnie bardzo naturalne, więc dlatego też myślę, później było ten obszar, w którym dosyć gładko weszłam. To jest też tak, że choroba onkologiczna dotknęła no, całą moją rodzinę pochodzenia. Więc jak sobie moi klienci zadają pytania, dlaczego ja, to ja sobie zadaję pytanie inne. Dlaczego nie ja? Ponieważ jestem jedyną osobą z mojej rodziny, w której nie jestem chora. Na razie. Dodaję zawsze, ale tak jest. Chorował mój tato, moja mama, moja siostra rodzona, więc ta choroba jest obecna, więc ta perspektywa też no, opieki nad rodziną jest mi bliska. To poczucie tego wszystkiego, co doświadczają rodziny osób chorających, też jest takie dla mnie namacalne.
To rzeczywiście brzmi przeznaczeniowo, tak jakby tak pani była wybrana do tego, żeby wspierać.
No, tak jest, zwłaszcza, że tak naprawdę rodzinnie to jesteśmy uwikłani w choroby sercowe. Więc jakby ten nowotwór gdzieś tam się pojawił i jakby zakotwiczył się tutaj i tak naprawdę, no, tak jak chyba rozmawialiśmy tak na początku, że ta choroba dotyka każdego. Chyba niewiele jest osób, które nie mają w swoim gronie kogoś, kto chorował, bądź też tym rodzinnym albo tych znajomych. No, u mnie jest tak, że z rodziny pochodzenia wszyscy.
I zawsze to są przeżycia bardzo głębokie. Czy w związku z tym, że pani taką rolę pełni i opowiada o swojej pracy, to już ta rodzina jest jakoś oswojona i wie, że przez to się da przejść?
Myślę, że jakby to oswojenie, dobrze to pani nazwała, jest tym, co pomaga przejść. Jest wiele sposobów radzenia sobie z lękiem przed śmiercią, przed chorobą. To, co prawda wspomniałam w pierwszej części o tej pierwszej dzwoniącej kobiecie na telefon zaufania, dla niej sposobem na oswajanie się z ewentualnym możliwym zachorowaniem było właśnie działanie profilaktyczne. Czyli prawda, robienie badań, jakby to jest strasznie ciężkie, tak? Robić sobie badanie z nadzieją, że nie jestem chora, ale jednocześnie nie wiedząc, jaki będzie wynik. Więc tamtego lęku, tego oswajania jest naprawdę bardzo dużo. Więc myślę, że jakby my jako ludzie mamy takie nasze, każdy zindywidualizowane, ale sposoby na oswajanie lęku. Dla mnie, jak sobie tak myślę z perspektywy, no to była na przykład chyba ta perspektywa pracy hospicyjnej, właśnie to mierzenie się z chorobą w rodzinie. To nadal jest takie oswajanie się z tym, że ja też kiedyś odejdę. Więc tylko, że to jest jakieś dla mnie naturalne. W sensie tak mam wrażenie, że życie jest po to właśnie, żeby się na to przygotować. I zrobić tak najpiękniej, najpełniej, żeby mieć takie poczucie tego życia, takiego przeżytego, takiego, które faktycznie człowiek doświadczył.
Chyba się pani dużo nauczyła od tych osób w hospicjum, w szpitalach, od osób, które chorowały na nowotwór, tak, odchodziły od ich rodzin?
Bardzo, bardzo. Ja pamiętam, że jak podjęliśmy z mężem decyzję o zakupie kampera, to było po tym, jak właśnie w hospicjum spotkałam takie małżeństwo. Mąż zachorował, żona się nim opiekowała. Ja z nią wtedy dużo czasu spędziłam na rozmowach i ona właśnie coś takiego powiedziała, że całe życie czekali na emeryturę. Nie, że jak będą już na emeryturze, jak już przejdą tą emeryturę, to wtedy sobie zaczną. Nie? I tak pamiętam, że to się zbiegło też z czasem, kiedy mój tato zachorował i on zawsze nam mówił, że z życia to trzeba korzystać. I jakoś te dwie, te zasłyszane treści wpłynęły na to, że doszliśmy do wniosku, że nie ma co czekać z tym kamperem, bo nie wiadomo, czy doczekamy. Nie? Więc lepiej już teraz się jeszcze przez te kolejne 20 lat nim cieszyć. A potem to się zobaczy.
Gdzie państwo jeżdżą?
A gdzie jeździmy? Pierwszą podróż pojechaliśmy bodajże na Węgry. Ale to dlatego, że było blisko, że był weekend majowy, że można było
po prostu ciepło.
Tak, ciepło zażyć. No i właśnie ta bliskość to było to, co też nas związało. I te gwarancje pogody.
Czyli cieszycie się tym kamperem?
Oczywiście. Korzystamy z każdej takiej chwili, żeby móc po prostu z niego korzystać.
I tak, weekendy wyglądają na pewno inaczej.
Śmieję się z tego, bo tak weekend to ciężki temat. Z pracy interwencyjnej, które do tej pory jakby wykonywałam, czyli decydowałam się na pracę w niedzielę, po to, aby móc po prostu w razie czego świadczyć pomoc taką interwencyjną w Centrum Interwencji Kryzysowej. Więc no właśnie, to tak jest, że coś za coś. Ale faktycznie każdy wolny weekend, jak jest możliwość, to sobie wybywamy choćby na nasze Polesie. To nie muszą być dalekie podróże. To jest właśnie to, o czym mówiłam, że to, co nadaje nam sens, pozwala przetrwać różne trudne chwile, to jest relacja. Więc jeżeli nie ma tej pielęgnacji, tej relacji, to wszystko nie ma sensu.
My marzymy o kamperze i też mamy podobny sposób myślenia. I w sobotę byliśmy na ścieżce Czachary w Poleskim Parku Narodowym. 6 kilometrów i po prostu zupełnie inne myślenie. Człowiek patrzy na życie z zupełnie innej perspektywy, jak sobie po tym lesie pochodzi właśnie w takich pięknych okolicznościach przyrody. A wyobrażam sobie, jak już w kamperze rano człowiek wstaje, robi sobie kawkę, a tu ptaki śpiewają.
No i cudownie jest. Tak. I autentycznie mam takie poczucie, że tego by nie było.
Czyli gdyby, tego się pani nauczyła.
Tak, tego by nie było, gdyby właśnie jakby nie informacje od osób, które doświadczają tego cierpienia, że warto żyć wcześniej niż przed emeryturą.
Tu i teraz.
Tak, tu i teraz.
Nie odkładać na później, tak. Bo później może nie być.
Oczywiście.
I że wszyscy przemijamy, że wszyscy umrzemy i nie ma co przed tą informacją uciekać albo jej zaprzeczać, bo nie jest tak, że żyjemy w takiej kulturze, która gdzieś ten temat wyciera gumką, myszką. Tu zmarszczki sobie wytrzemy gumką, myszką, czy innym kwasem, czy i tak dalej, i tak dalej. Nie mam nic do tego. Natomiast
to nie lubimy o tym słuchać.
Często od nas odsuwa te perspektywy starzenia, choroby. Nie chcemy tego.
Nie chcemy. Zatem wcale się nie dziwię. Nie, bo nasz świat jest piękny, bardzo dużo oferuje i tak naprawdę właśnie zwykle czekamy z tym korzystaniem z niego. Więc jeżeli czekamy, no to chcemy żyć jak najdłużej. A jeżeli się nauczymy korzystać właśnie ze wszystkiego, co nam on daje, czerpać na bieżąco, to ten czas w jakiś tam sposób no, nam się toczy i nie jest potrzeba jego tak dużo. Mówię, oczywiście, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i człowiek jeszcze się fizycznie dobrze czuje, to by chciał dłużej, chciałby więcej, chciałby pełniej.
Zwłaszcza jak się ma takiego kampera.
Tak, tak. Znaczy, to jest naprawdę niesamowite poczucie wolności, ale autentycznie mam takie poczucie, że gdybym tego nie doświadczyła, tych rozmów, to byśmy go nie mieli.
A jakie to jest wspaniałe, żeby oczyścić głowę, bo ja wracam do pani takich kompetencji mentalnych, bo na pewno pani charakter, pani cechy osobowości sprawiają to, że się pani odnajduje w takiej trudnej, bardzo trudnej pracy, bo to jest obciążające.
Znaczy ja myślę, że dla każdego trudne jest co innego.
To też ciekawe.
Ja nie wiem, czy dla mnie to jest trudne. Znaczy właśnie, powiem szczerze, nie mam takiego poczucia. Nie? Właśnie to jest coś takiego, że ja widzę inne obszary, które byłyby dla mnie trudne. Jeśli chodzi o pracę psychologiczną chociażby. Nie? To jest praca z uzależnieniem. To jest praca na przykład z przemocą, której prawda, tutaj w naszym ośrodku świadczymy takie wsparcie. Dla mnie to jest trudne. I to jest być może dlatego trudne, że tego nie doświadczyłam, nie przygotowałam się na to w jakiś sposób. Prawda? Tak, no właśnie, nie mam, nie czuję się z tym w jakiś sposób związana. A jednak ta śmierć, odchodzenie, choroba, cierpienie, to jest mi znane. A to, co znane, bardzo często jest przez nas lubiane, chociażby to były tematy trudne.
Ile wspólnego ma ze sobą żałoba, proces żałoby, który to proces przeżywa rodzina osoby, która odeszła, z takim procesem godzenia się, zaakceptowania strat, które na przykład daje choroba nowotworowa? Ile to ma wspólnego? Czy to są jakieś podobne procesy, które zachodzą, etapy, czy z punktu widzenia psychoonkologa dobrze jest osiągnąć taki stan zaakceptowania?
Oczywiście, że tak. Znaczy, myślę nad odpowiedzią, bo to, co mi przyszło do głowy, gdy pani pytała, to jest to, że my na żałobę i na stratę to szykujemy się całe życie. I owszem, no mi się żałoba kojarzy tylko i wyłącznie ze śmiercią, chociaż myślę, że coraz mniej już z tym. Ale jednocześnie, tak biorąc pod uwagę proces od dzieciństwa do późnej starości. My tych strat i tych żałób to doświadczamy bardzo wiele.
Nawet nie wiedząc, że...
Oczywiście, nie nazywając tego w ten sposób. Nie, to jest, no bo to, co się wiąże z chorobą, nie, nawet w momencie diagnostyki, to jest no, taka żałoba po spokoju. No bo ja jeszcze nie wiem, czy ja jestem chory, ale już mam utracony spokój. I ten spokój już nigdy nie będzie taki sam, jak był przed pomysłem takim, że ja mogę być chory.
Poczucie bezpieczeństwa?
Tak. Gubi się poczucie bezpieczeństwa. I ten spokój zostaje zachwiany. I tego samego stanu już nie wrócimy nigdy. Możemy się starać, ale zawsze będzie ta wątpliwość, nie? I to jest takie trudne. I to też jest w jakiś tam sposób, może mniejszy, większy, ale poczucie takiej straty, że już nie będzie tak, jak było. I nawet jeżeli nic nie wyjdzie w diagnostyce, jeżeli nie będzie tego, prawda, potwierdzenia, jak to pacjenci mówią, najgorszego, to jednak ten niepokój pozostaje. Że może się ta sytuacja powtórzyć, prawda, która skłoni mnie do znowu podjęcia takich badań diagnostycznych. I to jest jedna kwestia. Druga to jest taka, że jeżeli się pojawi już ta informacja o żałobie, nie o żałobie, tylko o chorobie, to wówczas pojawia się myśl o tym, że moje marzenia, moje właśnie jakieś pragnienia, plany nie zostaną zrealizowane. Że moje oczekiwania wobec życia być może nigdy się nie ziszczą. Ja już nie mówię o długości życia, ale w ogóle tą jakością, prawda, którą planujemy albo nawet nie mamy w planach, w sensie nie myślimy o tym, ale jakby zakładamy, że będziemy mogli wykorzystać i wypełnić, to ona się może nie ziścić. Więc to, co często się jakby już wtedy doświadcza, ten właśnie takie cierpienie i ten lęk, który się w związku z tym pojawia, to jest często też właśnie proces żałoby. Dlaczego się tak mówi o tym, że gdy chorujemy, prawda, nowotworowo, wówczas pojawia się depresja? Bo ten element depresyjny jest częścią żałoby. Ja nie mówię, że to jest depresja od razu, prawda, taka kliniczna, ale jest to obniżenie nastroju, jest to poczucie braku takiego sensu przez jakiś czas. To jest, są kłopoty ze snem, to jest jakiś, prawda, lęk, to jest poczucie obniżone własnej wartości, to są też czasami, prawda, problemy z żywieniem. Wiele rzeczy się na to nakłada, które się objawiają już właśnie w tych pierwszych chwilach, gdy dostajemy jakąkolwiek diagnozę.
Dlaczego ta depresja się często pojawia?
Bo jest nam smutno. Nie? Zaczynamy czuć smutek.
Nawet jak jesteśmy oficjalnie rozchachani, mamy tak. Tą, powiedzmy, my tutaj już wiemy, że maskę, to ona się może rozwinąć gdzieś pod.
Takim, może się.
Kura nawet optymizmem.
To jest tak, że ten smutek się miesza. Miesza z innymi emocjami. On się może mieszać z radością też. No bo radość to jest coś, w ogóle każda emocja jest tym, co nam przemija. Jest z nami jakiś czas i przemija. A jednocześnie, jeżeli, prawda, wydarza się coś trudnego, to ten smutek właśnie, który się wiąże trochę z takim przeżywaniem żałoby, nie? O tym, że już nie będzie tak samo, jak było, bo to tak naprawdę żałoba jest o tym, no to on może nam sprawić, że obniży nam się już nastrój. Już nie będziemy tylko, prawda, w fazie emocji, ale też jakby ogólnego nastroju. Nastrój to jest coś dłuższego niż emocja. I wówczas no, pytanie, czy sięgniemy po jakieś wsparcie, choćby naszych bliskich, rozmowę, czy znajdziemy sobie jakieś no właśnie poczucie sensu, którym będziemy wypełniali nasze życie. Jeżeli się znajdzie, no to ta depresja, prawda, mówię depresja, depresja się określa po dwóch tygodniach, tak, od takiego właśnie obniżonego nastroju, jeszcze kilku innych parametrów. Możemy mówić o epizodach depresyjnych, ale jednocześnie, jeżeli by się coś takiego przedłużało, prawda, że człowiek się zakotwiczy w tym swoim smutku i w tym swoim niepewności, no to wówczas ona faktycznie może się rozwinąć. Dlatego tak bardzo jest ważne wsparcie rodziny, ale znowu to wsparcie, ono może być obecne. Może być wsparcie rodziny, może być bliskich przyjaciół, może być wsparcie lekarzy. Ale jeżeli sobie nasz chory, czy ktoś z nas, prawda, doświadczających tego smutku, nie zechce sam pomóc, to nikt inny nam w tym nie pomoże. Tego korzystania z pomocy, tego sięgania po siebie jako głównego wspierającego uczy na terapii Simon Tonowskiej.
Powiedzmy więcej o tej terapii.
To jest taka forma wsparcia pierwotnie pacjentów onkologicznych, teraz ich bliskich, która została stworzona przez Carla Simontona już ponad 50 lat temu. On zauważył, że pacjenci, którzy mają bardziej takie optymistyczne nastawienie do chorowania, może nie chorowania, tylko do procesu leczenia, którzy jakby pielęgnują swoją nadzieję, mają faktycznie lepsze wyniki. I ponieważ był radiologiem i miał bezpośredni kontakt, obserwował tych swoich pacjentów, właśnie jak ten poziom nadziei, ten poziom optymizmu sami w sobie w jakiś sposób też uruchamiają, i zaczął stosować techniki, które im w tym też mogą pomóc. No i tak się zrodziła terapia Simontonowska. Do Polski prowadził ją Mariusz Wirga. No i tak naprawdę już jest obecny u nas tutaj w obszarze działania takiego psychoonkologicznego. No odkąd Mariusz zaczął po prostu ją tutaj promować. I przyznam, że uważam, że to jest genialne narzędzie nie tylko dla pacjentów onkologicznych, ani ich bliskich, ale w ogóle dla nas wszystkich ludzi, jak tutaj wszyscy jesteśmy. Ponieważ ona uczy, jak korzystać z życia właśnie tu i teraz. Dokładnie pokazuje, co należy zrobić, żeby nasze życie było pełne, piękne i takie, jakie właśnie chcemy, żeby było, mimo tego, że nie wiemy, jak długo ono potrwa.
Jeśli słucha dealer kamperów, chyba wzrośnie sprzedaż.
To jest tak naprawdę coś niesamowitego, że prostymi metodami, bo tak naprawdę to są proste metody proponowane przez doktora Simontona, które mają nam tą żywotność jakby tak wzniecić w nas i utrzymać długo. No bo to jest nic innego jak taka eksploracja nas samych w kontekście takiej uważności. Uważności na oddech, uważności na wdzięczność, uważności na takie podtrzymywanie nadziei, w które może nam pomóc praca z wyobraźnią. To jest budowanie kręgów wsparcia, to jest nieprzywiązywanie się do wyników, czyli jak gdyby, prawda, przyglądanie się na sytuację jakby z takiej perspektywy, że ja mogę dojść do tego samego celu różnymi ścieżkami, nie? I odpuszczanie sobie tego jednego słusznego rozwiązania. To jest też praca z przekonaniami. To jest taki bardzo silno jakby oparty na poznawczo-behawioralną nurt psychoterapii. Taką ścieżkę, która jakby mówi o tym, że my jako ludzie dzięki temu, że mamy nasze myśli, możemy generować sobie konkretne emocje. Jeżeli my nie chcemy czuć się źle, to możemy się poprzyglądać naszym myślom, na ile one wpływają właśnie na ten nasz zły stan emocjonalny, i możemy spróbować przekształcić te myśli w coś bardziej dla nas życiodajnego i właśnie pełnego nadziei. I tego też uczymy, bo nie powiedziałam na początku, że jest to metoda samopomocowa. Czyli jeżeli ktoś przychodzi na takie warsztaty, korzysta z nich, uczy się poszczególnych kroków, tych samopomocowych, które tak naprawdę później może stosować sam w domu, sam albo z rodziną, albo zachęcać do tego bliskich, bo to są rzeczy, które jakby można wdrażać w wspólnocie dużej i małej. Można uczyć swoje dzieci, swoich bliskich właśnie w taki sposób patrzeć na świat, i jeżeli tak się nauczymy patrzeć, to ten świat będzie się wydawał piękniejszy, bliższy i tak naprawdę zaczniemy go realizować. Tam jest dużo śmiechu, o zabawie, odpoczynku bez osądu. Czyli to jest coś takiego, co mam wrażenie, że coraz więcej osób umie, być może też nieświadomie, ale faktycznie jakby to się staje dostępne. W ogóle Simonton mówił o takim zaufaniu do siebie samego, zaufaniu do natury, która nas otacza, zaufaniu do świata. On był dzieckiem pastora, więc też odnosi się do tego, że ten świat ma sens, nie? Że jest coś tam niego bliżej, prawda, takiego duchowego, że człowiek to nie jest tylko powłoka ta cielesna, fizyczna, cierpiąca, czy ta psychiczna, która też często nie jest w stanie udźwignąć tej fizyczności. ale to jest człowiek, to się też składa właśnie z tej sfery duchowej. I my tak naprawdę mamy na wszystkie te elementy duży wpływ. To jest bardzo związane z Franklem, nie? Z jego logoterapią, więc stąd jakby ta miłość moja też sięga tej terapii Simondonowskiej, bo ona bardzo jakby jest spójna z logoterapią. Czyli, że człowiek, jeżeli tylko dowie się, po co ma żyć, on się też dowie, jak to zrobić, jak zrealizować.
Nawet w bardzo trudnych okolicznościach.
Tak, mimo tego, co go spotyka. Nie? Że będzie umiał po prostu wyciągnąć z tego, co jest najpiękniejsze. Więc to jest autentycznie, mam wrażenie, tak naturalna metoda pracy. Jednocześnie tak prosta, jednocześnie przez to trudna.
Słyszała pani od ludzi, z którymi pani rozmawiała, pracowała i z osobami chorymi nowotworowo i ich rodzinami. Czy słyszała pani od tych osób, dziękuję, pomogła mi pani,
tak,
zmienił się mój punkt widzenia, łatwiej mi?
Często to słyszę. Znaczy w sensie słyszę to dlatego, że to co daje ta praca, prawda, nasze spotkania, to jest głównie praktyka wdzięczności. Jeżeli praktykujemy tą wdzięczność, to jakby ta przestrzeń się rozszerza. Nie tylko na siebie samego, ale też bliskich i osoby postronne. Po prostu jesteśmy im wdzięczni i sami sobie jesteśmy wdzięczni za wiele rzeczy.
Myślę, że nie tylko ja, ale państwo też będą chcieli więcej rozmów z panią psychoonkolog, pani Magdalena Nocoń-Łysko. Mam nadzieję, że się jeszcze tu spotkamy. Bardzo dziękuję, Monika Niedziałek. A już teraz mówimy państwu dobrej
Dobranoc.
Nocy, dobrych snów, spokojnych snów.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.